Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Roberta Louisa Stevensona pod tytułem Wyspa Skarbów. Czyta Stanisław Biczysko. Do wahającego się czytelnika. Jeśli te wszystkie morskie opowieści, gdzie chłód, tropiki, przygody i szkwały, krwawi korsarze i ukryte skarby, błędny kurs, statek i wyspa się mieści. Jeśli w tę starą bajkę, co do słowa według zwyczajów dawnych powtórzoną, dzisiejsza trzeźwa i rozważna młodzież wsłucha się, jak ja niegdyś zachwycona, to niech tak będzie i dajcie się porwać. Lecz gdyby dzisiaj chłopcy nie czytali dzieł Ballantyna, Coopera, Kingstona, bo zapomnieli, jak im smakowały tamte historie z morza albo z lasów, niech i tak będzie. A mnie pozostanie podzielić los ich i wraz z piratami lec w zapomnieniu pośród dawnych skarbów. Robert Louis Stevenson. Część pierwsza. Stary korsarz. Rozdział pierwszy. Stary wilk morski w gospodzie pod admirałem Benbow. Kilka osób, między innymi wielmożny pan Trelawney i doktor Livesey, zwracało się do mnie z prośbą, żebym spisał od początku do końca wszystkie szczegóły i zdarzenia odnoszące się do Wyspy Skarbów, nie pomijając niczego, oprócz położenia samej wyspy, a to dlatego, że znajduje się tam skarb dotychczas jeszcze niewydobyty. A więc dziś, roku pańskiego 1700... Biorę pióro do ręki i cofam się do czasów, gdy mój ojciec prowadził gospodę pod admirałem Benbow i gdy pod naszym dachem rozgościł się stary, ogorzały marynarz z blizną od szabli. Dokładnie, jakby to było wczoraj. Pamiętam tę chwilę, gdy ów człowiek przywlókł się przed drzwi gospody, a za nim przytarabaniła się na wózku ręcznym jego skrzynia marynarska. Był to mężczyzna rosły, muskularny, ciężki, o orzechowo-brunatnej twarzy. Na barki, przyodziane w brudny, niegdyś błękitny kubrak, spadał mu harcap, jakby w dziegciu unurzany. Ręce chropowate i popękane kończyły się czarnymi i połamanymi paznokciami. W poprzek policzka blado przyświecała brudno-sina kresa, znak od szabli. Pamiętam, jak rozglądał się dookoła po zatoce i według swego zwyczaju pogwizdywał, aż wybuchnął głośno starą piosenką żeglarską, którą później śpiewał tak często. 15 chłopów na umrzyka skrzyni, johoho i butelka rumu. Głos miał przeraźliwy, choć trzęsący się od starości, rzekłbyś, że go strojono i stargano na kołowrocie kotwicy. Po chwili zapukał do drzwi jakimś podobnym do lewarka kawałkiem kija, którym się podpierał, a kiedy się ukazał mój ojciec, przybysz szorstkim głosem zażądał szklanki rumu. Gdy mu ją przyniesiono, zaczął pić powoli, jak znawca, delektując się smakiem, a przy tym ciągle spozierając na skały wokoło i na szyld naszej karczmy. Wygodna zatoka, przemówił w końcu. A karczma pięknie położona. Dużo miewacie gości, kamracie? Ojciec odpowiedział, że bardzo niewielu, niestety. Doskonale, rzekł przybysz. To wymarzona przystań dla mnie. Hej no, człowieku! Zawołał na tego, który przywiózł jego rzeczy. Chodź no ze mną na górę i przydźwigaj skrzynię. I ciągnął dalej. Zatrzymam się tu czas jakiś. Jestem człowiekiem skromnych wymagań. Do szczęścia wystarczy mi rum, boczek i jaja. No, i głowa na karku, żebym mógł wypatrywać okręty na morzu. Jak macie mnie tytułować? Wolno wam nazywać mnie kapitanem. Już widzę, jak wam bardzo chodzi o to. Rzucił na próg kilka złotych monet. Kiedy już to wszystko przejem i przepiję, to mi powiedzcie. Rzekł, spoglądając tak surowo, jakby był naszym zwierzchnikiem. W istocie, mimo kiepskiego odzienia i niewytwornego sposobu wyrażania się, nie miał wyglądu ciury okrętowego. Lecz znać po nim było starszego marynarza czy szypra, przyzwyczajonego do znajdowania posłuchu i karcenia. Człowiek, który przybył z wózkiem, opowiedział nam, że ów gość poprzedniego dnia wysiadł z dyliżansu przed Royal George'em i wypytywał, jakie gospody znajdują się na naszym wybrzeżu, ponieważ, jak przypuszczam, o naszej gospodzie mówiono dobrze i wspominano, że leży na uboczu, wybrał ją więc na miejsce zamieszkania. Tylko tyle zdołaliśmy dowiedzieć się o naszym gościu. Był to człowiek zazwyczaj bardzo milczący. Po całych dniach przebywał nad zatoką lub na skałach z mosiężną lunetą. Co wieczór przesiadywał koło kominka w kącie pokoju bawialnego i popijał zawzięcie rum rozcieńczony wodą. Przeważnie nie odzywał się. Gdy go zagadywano, rzucał spojrzenie nagłe i surowe i fukał przez nos, jak róg okrętowy używany podczas mgły. Niebawem, jak my, tak i ludzie, którzy bywali w naszym domu, przekonali się, że należy go zostawić w spokoju. Co dzień, gdy wracał z włóczęgi, pytał, czy nie przechodzili gościńcem jacy podróżnicy morscy. Zrazu myśleliśmy, że tęskni za ludźmi tego samego pokroju i dlatego wciąż o to pyta. Później jednak zauważyliśmy, że właśnie od nich stronił. Ilekroć jakiś marynarz wstąpił pod admirała Benbow, a czynili to od czasu do czasu niektórzy, wybierając się do Bristolu drogą nadmorską, kapitan zawsze przyglądał mu się przez zasłonięte drzwi, zanim wszedł do izby gościnnej. W obecności takiego człowieka zawsze siedział cicho jak trusia. Co do tego przynajmniej ja nie miałem wątpliwości, gdyż do pewnego stopnia sam podzielałem niepokój kapitana. Razu pewnego wziął mnie na ubocze i obiecał, że co miesiąc, na pierwszego, będzie mi wypłacał srebrne 4 pensy, jeżeli będę czatował na żeglarza z jedną nogą. I natychmiast dam mu znać, skoro przybędzie. Dość często, gdy z nadejściem pierwszego dnia miesiąca dopominałem się o swoją należność, fukał przez nos i przeszywał mnie pogardliwym wzrokiem, lecz nim upłynął tydzień, już jakby się rozmyślił, przynosił mi 4 pensy i powtarzał zlecenie, bym wypatrywał żeglarza o jednej nodze. Nie potrzebuję chyba wam opowiadać, jak ta osobistość prześladowała mnie nieraz we śnie. W burzliwe noce, gdy wichura wstrząsała wszystkimi 4 węgłami domu, a bałwany morskie z hukiem rozbijały się na skałach zatoki, widywałem tę zjawę w 1000 postaciach i z 1000 diabelskimi grymasami. Raz ów żeglarz miał nogę odciętą w kolanie. To znów w biodrze. Kiedy indziej był jakąś przerażającą poczwarą, która miała od urodzenia tylko jedną nogę i w samym środku ciała. Patrzeć, jak on skakał, biegał i gonił za mną przez płoty i rowy, było najgorszą zmorą. Krótko mówiąc, wobec tych strasznych widziadeł ciężko przychodziło mi zarabiać moje 4 pensy miesięcznie. Jednakże, choć tak mnie trwożyła sama myśl o żeglarzu z jedną nogą, to osoby kapitana bałem się o wiele mniej niż ktokolwiek z tych, którzy go znali. Bywały takie wieczory, że uraczył się nadmierną ilością rumu z wodą, ponad wytrzymałość jego głowy. Wtedy zazwyczaj siedział i śpiewał jakieś wariackie, stare i dzikie pieśni marynarskie, nie zważając na nikogo. Niekiedy jednak kazał wokoło zastawić szklanki i zmuszał całe zalękłe towarzystwo do słuchania swych gawęd lub wtórowania chórem jego pieśniom. Często słyszałem, jak dom trząsł się od przyśpiewki jo, ho, ho i butelka romu. Wszyscy stołownicy z obawy o swe cenne życie przyłączali się do tego chóru i w śmiertelnym strachu starali się zagłuszyć jeden drugiego, byle się nie wyróżniać. Podczas bowiem tych ataków kapitan był towarzyszem najniepoczytalniejszym w świecie. Tłukł ręką w stół, aby uciszyć zebranych. skakał, unosząc się z gniewem na niewczesne pytanie albo odwrotnie, gdy nie zadawano mu pytań. Jedno i drugie uważał za dowód, że obecni nie dość uważnie słuchali jego opowieści. Nikomu nie pozwalał opuszczać gospody, póki sam, zmroczony trunkiem, nie potoczył się do łóżka. Najwięcej z wszystkiego jednak przerażały nas jego opowiadania. Były to potworne bajania o wisielcach, o strącaniu skazańców do morza, o burzach morskich, o skwarnych wyspach żółwich, o okropnych, dzikich czynach i zakamarkach w Zatoce Meksykańskiej. Widać z tego było, że musiał spędzać życie pośród najgorszych ludzi, jakim Bóg zezwolił pływać po morzu. Język zaś, w którym opowiadał te wszystkie dzieje, przejmował prostaczków wiejskich nie mniejszym dreszczem niż zbrodnie, które opisywał. Ojciec mój wciąż mawiał, że gospoda nasza zejdzie na psy, bo ludzie zaprzestaną do nas przychodzić po to, aby znosić tyranizowanie, pomiatanie i drżąc wracać na spoczynek. Mnie się jednak wydaje, że bytność kapitana wychodziła nam na korzyść. Ludzie zrazu się bali, lecz po pewnym czasie upodobali sobie nawet te osobliwości. Stanowiły one doskonałą rozrywkę w jednostajnym życiu sielskim. Pomiędzy młodzieżą znalazło się nawet sporo takich, którzy udawali, że go podziwiają, nazywając go prawdziwym wilkiem morskim, starym wygą oraz podobnymi mianami i utrzymując, że to jeden z owych dzielnych wiarusów, którzy Anglię uczynili postrachem mórz. Wszakże pod jednym względem naprawdę ów wilk morski nas rujnował. Mieszkał u nas tydzień po tygodniu, miesiąc za miesiącem. Aż w końcu pieniądze, które dał z góry za kwaterę i wikt, dawno się wyczerpały, a ojciec już nigdy nie mógł się odważyć zażądać więcej. Jeżeli kiedy bąknął o należności, kapitan parskał przez nos tak głośno, że to parskanie można było uważać za ryk i przeszywającym spojrzeniem wyświęcał go z pokoju. Widziałem, jak po każdej takiej odprawie ojczulek załamywał ręce i jestem przekonany, że ta zgryzota oraz to życie w ciągłej grozie przyspieszyły w znacznej mierze jego śmierć przedwczesną i nieszczęśliwą. Przez cały czas swego pobytu u nas kapitan nie zmienił żadnego szczegółu w swej odzieży. Raz tylko nabył u przekupnia kilka par pończoch. Gdy jedna poła jego kapelusza oberwała się i opadła w dół, pozostawił ją w tym obwisłym stanie, choć dawała mu się we znaki na wietrze. Nigdy nie zapomnę widoku jego kubraka, który tak często łatał własnoręcznie w swym pokoju na piętrze, że w końcu łata nakrywała łatę. Listów nigdy nie pisał, ani nie otrzymywał. Z nikim nie rozmawiał, oprócz sąsiadów. I to przeważnie tylko wtedy, gdy wypił za wiele rumu. Nigdy nikt z nas nie widział, żeby wielka skrzynia podróżna była otwarta. Raz tylko się rozgniewał. A było to już pod sam koniec, gdy ojciec mój biedny dogorywał na suchoty, które zabrały go nam ze świata. Pewnego popołudnia, o dość późnej godzinie, przybył do nas doktor Livesey, aby obejrzeć chorego. Po oględzinach zjadł coś niecoś z obiadu podanego przez matkę i udał się do izby gościnnej, by wypalić fajkę, czekając na swego konia, którego miano sprowadzić ze wsi, gdyż gospoda pod starym Benbow nie miała stajni. Wszedłem za nim i pamiętam wrażenie kontrastu, jaki tworzyła postać przystojnego, eleganckiego doktora o włosach przysypanych śnieżnobiałym pudrem, o czarnych, błyszczących oczach i miłym sposobie bycia na tle nieokrzesanej, karczemnej gawiedzi, a zwłaszcza w zestawieniu z brudnym, ociężałym, kaprawym dziadygą, naszym korsarzem, który wsparłszy się łokciem o stół, łykał rum nader obficie. Nagle ów, mówił oczywiście o kapitanie, zaczął pogwizdywać swą wieczną piosenkę. 15 chłopów na umrzyka skrzyni. Jo! Ha! Ha! I butelka romu! Diabli i trunek resztę bandy wzięli. Jo! Ha! Ha! I butelka romu!
Pierwotnie przypuszczałem, że owa skrzynia umrzyka nie oznacza nic innego jak ową wielką skrzynię we frontowym pokoju. I myśl ta często kojarzyła mi się w snach z upiorem żeglarza o jednej nodze. Lecz w tym czasie jużeśmy dawno przestali przywiązywać większą wagę do słów tej pieśni. Tego wieczoru nie była ona już nowością dla nikogo oprócz doktora Livesaya. Zauważyłem, że nie wywarła na nim miłego wrażenia. Przez chwilę patrzył z gniewem na śpiewającego, po czym znów wdał się w rozmowę z ogrodnikiem, starym Taylorem, o nowym sposobie leczenia reumatyzmu. Tymczasem kapitan coraz bardziej zapalał się w śpiewie. Wreszcie grzmotnął ręką w stół, co, jak nam było wiadomo, stanowiło znak nakazujący milczenie. Natychmiast wszyscy umilkli. Jedynie doktor Livesay, głosem dźwięcznym i łagodnym, prowadził w dalszym ciągu rozmowę poprzednio rozpoczętą, co parę słów pykając prędko fajeczkę. Kapitan wpił w niego źrenicę, znów huknął pięścią w stół, spojrzał jeszcze groźniej, a na koniec bluznął prostackim, szorstkim przekleństwem. Stulić pysk tam na międzypokładzie! Czy pan do mnie przemawia? Zapytał doktor. Gdy ów gbur odpowiedział przytakująco i rzucił nowe przekleństwo, doktor mu na to. Powiem panu tylko jedno, że jeżeli będziesz pan nadal pił rumu tyle co teraz, to świat wkrótce pozbędzie się pewnego wstrętnego szubrawca. Wściekłość starego marynarza nie miała granic. Skoczył na równe nogi, wydobył składany nóż marynarski i otworzywszy go począł kołysać na dłoni, grożąc przygwożdżeniem doktora do ściany. Doktor bynajmniej się nie zmieszał, lecz począł mówić do niego przez ramię tym samym głosem co poprzednio. Może nieco donośniej, by wszyscy w izbie mogli dosłyszeć, ale zawsze spokojnie i z powagą. Jeśli natychmiast pan nie schowa tego noża do kieszeni, ręczę słowem honoru, że znajdziesz się pan w najbliższym czasie przed sądem przysięgłych. Czas jakiś krzyżowały się ich spojrzenia, jak w pojedynku, lecz kapitan wkrótce spokorniał, złożył broń i usiadł, wydając pomruk podobny do warczenia obitego psa. A teraz, mości panie, ciągnął doktor, skoro już wiem, że taki ptaszek znajduje się w moim okręgu, możesz pan być pewny, że z pana nie spuszczę oka ani w dzień, ani w nocy. Jestem nie tylko doktorem, ale i urzędnikiem. Jeżeli więc usłyszę choć najmniejszą skargę na pana, gdyby chodziło nawet o takie grubiaństwo jak dzisiaj, powezmę skuteczne środki, aby pana pojmać i wydalić na cztery wiatry. Na tym poprzestanę. W chwilę potem przyprowadzono konia przed drzwi gospody i doktor odjechał. Owego wieczora i przez wiele następnych kapitan zachowywał się bardzo przykładnie. Rozdział drugi. Zjawia się czarny pies i znika. Nie upłynęło wiele czasu, gdy zaszedł pierwszy z tych tajemniczych wypadków, które nareszcie uwolniły nas od kapitana, choć jeszcze nie od spraw związanych z jego osobą, jak to zobaczycie. Nastała nieznośna, ostra zima, przynosząc długotrwałe, silne mrozy i szalone zawieje. Od początku było do przewidzenia, że biedny mój ojciec prawdopodobnie nie dożyje wiosny. Z dnia na dzień opadał z sił, więc matka wraz ze mną wzięła zarząd gospody w swoje ręce. Mając czas wciąż zajęty, nie zwracaliśmy zbytniej uwagi na niemiłego gościa. Pewnego poranku styczniowego, o bardzo wczesnej porze, szczypiącego, mroźnego poranku, zatoka cała posiwiała od szronu. Drobne zmarszczki wody lekko tylko muskały głazy nadbrzeżne. Słońce stało jeszcze nisko, ledwo dotykając wierzchołków wzgórz i słało blask daleko na morze. Kapitan wstał wcześniej niż zwykle i usiadł na wybrzeżu. Pod szeroką połą starego, błękitnego kubraka chwiał się przywieszony kordelas. Pod pachą widać było mosiężną lunetę. Kapelusz zsunął się na tył głowy. Pamiętam, że gdy kapitan zeszedł ze swej czatowni, widniał jeszcze na tym miejscu jego oddech na kształt smugi dymu. A ostatnim dźwiękiem, jaki doszedł mnie z jego strony, gdy zwrócił się ku wielkiej skale, było głośne prychanie, świadczące o gniewnym usposobieniu. Snać nie otrząsnął się jeszcze z myśli o doktorze Livesale. Matka bawiła właśnie na piętrze u ojca, a ja zastawiałem stół do śniadania na przybycie kapitana, gdy wtem otworzyły się drzwi izby gościnnej i wszedł mężczyzna, którego dotychczas nigdy nie zdarzyło mi się widzieć. Miał cerę żółtą jak wosk i brakowało mu dwóch palców u lewej ręki. Choć miał przy boku kordelas, nie wyglądał jednak na wojownika. Dybałem na żeglarzy, czy to o dwóch nogach, czy o jednej, a więc człowiek nowo przybyły wprawił mnie w kłopot. Nie miał w sobie nic z żeglarza, a pomimo to zalatywało od niego morzem. Zapytałem, czym mogę służyć. Zażądał rumu, lecz gdy zabierałem się do wyjścia z pokoju, chcąc spełnić jego żądanie, rozsiadł się za stołem i skinął na mnie, bym podszedł bliżej. Przystanąłem, trzymając pod pachą serwetę. — Chodź no, bliżej, synku — rzekł nieznajomy. — Chodź no, bliżej. Postąpiłem krok naprzód. — Czy ten stół zastawiacie dla mego towarzysza Billa? — zapytał ów, świdrując mnie zezem. Odparłem, że nie znam jego towarzysza Billa, nakrywam zaś do stołu dla osoby mieszkającej w naszym domu i zwanej przez nas kapitanem. — Niech mu będzie — rzekł ów. — Wszystko mi jedno, czy mój towarzysz Bill nazywa się kapitanem, czy też nie. Ma bliznę na policzku, a przy tym bardzo miło obejście z ludźmi, zwłaszcza przy piciu. Jako dowód weźmy więc, że wasz kapitan ma bliznę na policzku. I jeśli wola, zaznaczę jeszcze, że jest to prawy policzek. Ach, tak, już ci o tym mówiłem. Wobec tego, czy mój towarzysz Bill znajduje się w tym domu? Wyjaśniłem, że wyszedł na przechadzkę. Dokąd, mój synku, dokąd poszedł? Wskazałem na skałę i udzieliłem wskazówek, kiedy i jaką drogą kapitan prawdopodobnie będzie wracał, oraz odpowiedziałem na kilka innych pytań. Wówczas przybysz odezwał się. No, to już na pewno sobie popiję serdecznie z mym towarzyszem Billem. W czasie wymawiania tych słów miał minę bardzo nieprzyjemną. Tak, iż miałem podstawę przypuszczać, że jest w błędzie, nawet jeśli przyjąć, iż ma na myśli to, co powiedział. Lecz pomyślałem sobie, że to nie moja sprawa. A zresztą sam nie wiedziałem, co wypada począć. Przybysz nadal stał w samych drzwiach gospody, wyzierając za róg domu jak kot czyhający na mysz. Raz już chciałem wyjść na ulicę, lecz natychmiast mnie odwołał. Ponieważ zaś nie chciałem ulec jego zachciankom, zmienił się okropnie na trupio żółtej twarzy i zmusił mnie do posłuszeństwa takim przekleństwem, że aż się wzdrygnąłem. Ledwo mu się cofnął, przybrał znów dawny wyraz i klepiąc mnie na wpół dobrotliwie, na wpół drwiąco po ramieniu, nazwał mnie poczciwym chłopakiem i twierdził, że żywi dla mnie szczerą sympatię. Mam syna rodzonego, podobnego do ciebie, jak dwie krople wody, który jest moją chlubą. Lecz pierwsza rzecz u chłopca to karność. Tak, mój synku, karność. Gdybyś pływał po morzach wraz z Billem, nie kazałbyś sobie niczego dwa razy powtarzać. Nie, Nie było to nigdy w zwyczaju Billa ani tych, którzy z nim żeglowali. Ale otóż ani chybi kroczy mój kamrat Bill z lunetą pod pachą. A niechże go! Tak to on! Chodź no, synku, ze mną do izby i schowaj mi się za drzwiami. Zrobimy małą niespodziankę Billowi. A, niechże go, powiadam. Mówiąc to, nieznajomy wycofał się wraz ze mną do izby gościnnej i ustawił mnie poza sobą w kącie w ten sposób, że otwarte drzwi zasłaniały nas obu. Możecie sobie wyobrazić, jak byłem nieswój i przerażony. A strach mój jeszcze się zwiększał, gdy widziałem, że osobliwy gość też nie grzeszył odwagą. Wciąż tarł rękojeść Cordelasa i próbował obluźnić brzeszczot w pochwie, a przez cały czas oczekiwania nieustannie coś przełykał, jakby się dławił jakąś ością w gardle. W końcu kapitan wszedł gromkim krokiem do izby, trzasnął drzwiami za sobą i nie rozglądając się w prawo ani w lewo, zmierzał wprost do miejsca, gdzie oczekiwało nań zastawione śniadanie. — Bill! — ozwał się nieznajomy głosem, któremu, jak mi się zdawało, usiłował nadać brzmienie śmiałe i silne. Kapitan wykonał zwrot w tył napięcie i stanął do nas frontem. Twarz jego naraz straciła barwę brunatną i nawet nos mu posiniał. Miał wygląd człowieka, który zobaczył upiora lub diabła, albo, o ile to możliwe, jeszcze gorszą stworę. Słowo daję, że żal mi się go zrobiło przez chwilę. Tak wydał się stary i złamany. Chodź, Billu, wszak mnie poznajesz? Poznajesz na pewno starego drucha okrętowego, mówił tymczasem przybysz. Kapitan jakby zaczerpnął powietrza. Czarny pies, powiedział. A któżby inny? Żachnął się tamten, nabierając nieco rezonu. Czarny pies? Ten sam, co zawsze. Przybywa, żeby zobaczyć się ze swym starym druhem Billem w gospodzie pod admirałem Benbow. Ach, Billu, Billu, przeżyliśmy obaj kopę lat od czasu, gdy postradałem te dwa knykcie i wzniósł do góry okaleczoną rękę. Patrzcie, no, mruknął kapitan. Takżeś mnie podszedł. Tak. Jestem tu we własnej osobie. No, mów, co się stało?
To o ciebie idzie, odpowiedział czarny pies. Musisz to usłyszeć, Billu. U tego miłego chłopaczka zamówiłem szklankę rumu, bo mi się bardzo pić chce. Siądźmy przy sobie, jeżeli sobie tego życzysz, i pogwarzymy, jak starzy kamraci.
Gdy wróciłem z rumem, obaj już siedzieli z obu stron stołu zastawionego dla kapitana. Czarny pies siedział bliżej drzwi, bokiem. I zdawało mi się, że jednym okiem spozierał na swego kamrata, a drugim szukał odwrotu. Poprosił mnie, żebym wyszedł i zostawił drzwi szeroko otwarte.
— A wara tam podglądać przez dziurkę od klucza, synku? — upomniał mnie.
Zostawiłem więc ich obu i odszedłem do szynkwasu. Przez długi czas, mimo wszelkich zabiegów zmierzających do podsłuchania ich rozmowy, nie zdołałem nic uchwycić prócz przytłumionego mamrotania, lecz w końcu głosy zaczęły się coraz więcej podnosić i mogłem odróżnić oderwane wyrazy, przeważnie przekleństwa kapitana.
— Nie, nie, nie. Nie, z tym trzeba już raz skończyć, wrzeszczał zajadle, a w chwilę później znowu dał się słyszeć słowa. Jeżeli dojdzie do działania, działajmy wszyscy, powiadam.
Naraz, zgoła niespodzianie, nastąpił przerażający wybuch przekleństw i innych hałasów. Stół i krzesło runęły, dał się słyszeć brzęk stali, a potem okrzyk bólu. W chwilę później zobaczyłem, że czarny pies uciekał co sił w nogach, a kapitan ścigał go zapalczywie. Obaj mieli w ręku obnażone kordelasy. Pierwszemu zaś szła ciurkiem krew z lewego ramienia. Tuż przy samych drzwiach Kapitan wymierzył w uciekającego ostatni groźny cios, który strzaskałby mu kość pacierzową, gdyby ostrze nie zawadziło o sążnisty szyld naszego admirała Benbow. Po dziś dzień można oglądać powstałą stąd szczerbę na dolnej krawędzi deski. Było to ostatnie uderzenie w tej bójce. Czarny pies, znalazłszy się na ulicy, okazał się, pomimo rany, przedziwnie rączy w nogach i w ciągu pół minuty zniknął za skrajem wzgórza. Natomiast kapitan stanął jak wryty, wlepiając oczy w deskę szyldu, następnie przetarł kilkakrotnie oczy ręką i wreszcie zawrócił do domu.
Jim, daj mi rumu!
Przemówił, a zauważyłem, że słaniał się nieco i jedną ręką próbował uchwycić się ściany.
Czy pan raniony? Zawołałem. Rumu! Powtórzył. Muszę stąd odejść. Rumu! Rumu!
Wybiegłem, by mu go przynieść, lecz ponieważ byłem wytrącony z równowagi tym wszystkim, co zaszło, więc stłukłem szklankę i pobrudziłem kran. Gdy wybierałem się powtórnie po trunek, usłyszałem nagły łoskot w jadalni. Wbiegłszy, ujrzałem kapitana leżącego jak długi na posadzce. W tejże chwili matka moja, zaniepokojona wrzawą i zgiełkiem bijatyki, zbiegła z piętra na pomoc. Wspólnymi siłami podnieśliśmy głowę omdlałego. Oddychał głośno, chrapliwie, lecz oczy miał zamknięte, a twarz zmieniła mu się okropnie.
— O, mój siewy, ola Boga! — labidziła matka. — Jakie to nieszczęście spadło na nasz dom, a tatulo biedny chory!
Wśród tego nie mieliśmy pojęcia, jak przyjść z pomocą kapitanowi. I nie wątpiliśmy ani na chwilę, że otrzymał cios śmiertelny w bójce z nieznajomym. Na wszelki wypadek przyniosłem rumu i usiłowałem wlać mu do gardła. Lecz zęby miał szczelnie zaciśnięte, a szczęki twarde jak z żelaza. Uczuliśmy radość i ulgę, gdy niespodzianie otwarły się drzwi i wszedł doktor Livesey, przybywający w odwiedziny do ojca.
— Ach, panie doktorze! — zawołaliśmy oboje. — Co tu począć? Gdzie on odniósł ranę?
— Ranę? Ech, głupstwo! — rzekł doktor. Tak raniony jak wy lub ja. Ten drab miał atak apopleksji, wszak mu to przepowiadałem. A teraz, moja droga pani Hawkins, niech pani skoczy na górę do swego małżonka i, o ile to możliwe, ani mru mru o tym, co się stało. Ja ze swej strony uczynię, co w mojej mocy, żeby uratować nikczemne życie tego draba. Niech Jim przyniesie mi miednicę. Gdy powróciłem z miednicą, już doktor rozerwał rękaw kapitańskiego kubraka i odsłonił potężne, żylaste ramię. Było tatuowane w kilku miejscach. Na przedramieniu znajdowały się ozdobne i wyraźnie wykonane napisy. Na szczęście, niech wiatr sprzyja i Billy Bones dla fantazji. Powyżej zaś, bliżej łopatki, mieścił się rysunek przedstawiający szubienicę z dyndającym wisielcem, świadczący, jak mi się wydawało, o wielkich zdolnościach rysownika.
Wieszczy znak? Zauważył doktor, dotykając palcem rysunku. A teraz idź, panie Billy Bones, jeżeli tak się nazywasz. Zobaczymy, jaki kolor ma twoja juszka.
Jim, czy boisz się krwi?
Nie, panie konsyliarzu, odparłem.
No dobrze, więc potrzymaj miednicę. I po tych słowach wziął lancet i otworzył żyłę.
Sporo krwi trzeba było upuścić, zanim kapitan otworzył oczy i rozejrzał się mgławo dookoła. Najpierw rozpoznał doktora i zmarszczył brwi z wyraźną niechęcią. Następnie jego źrenice spoczęły na mnie i wydawało się, jakby doznał ulgi. Naraz zmienił się na twarzy i spróbował się podnieść, krzycząc: — Gdzie czarny pies?
— Nie ma tu żadnego czarnego psa — odparł doktor — chyba tkwi w twej chorobie. Za wiele rumu wypiłeś, więc też przyszedł atak, zupełnie jak przepowiedziałem. Teraz zaś, prawie na przekór własnej woli,
Wyciągnąłem cię za czuprynę z grobu.
No, ale panie Bones...
To nie moje nazwisko, przerwał ów.
Dużo mnie to obchodzi, odpowiedział doktor. Jest to nazwisko pewnego znanego mi opryszka. Ja zaś dla zwięzłości tak waszeć nazywam.
Lecz chciałem Aści powiedzieć, co następuje. Jedna szklanka rumu jeszcze waszeci nie sprzątnie ze świata. Lecz jeżeli pan wypijesz jedną, zachciewa ci się drugiej i trzeciej.
A stawiam w zakład własną perukę, że jeżeli waszeć wkrótce nie zmienisz tego trybu życia, to umrzesz.
Rozumiesz?
Umrzesz pan i pójdziesz na miejsce dlań przygotowane, jako ów człowiek, o którym mówi Pismo Święte. A teraz postaraj się, wasze, pójść ze mną. Zaprowadzę pana do łóżka.
Wspólnymi siłami, acz z wielkim trudem, udało się wciągnąć go na piętro i położyć do łóżka. Głowa opadła mu na poduszkę, jakby prawie omdlał.
A teraz, rzekł doktor, proszę to sobie zapamiętać. Mam czyste sumienie. Ostrzegłem wać pana, że rum sprowadzi pańską śmierć.
To powiedziawszy, wziął mnie pod ramię i wyszedł, aby zbadać stan zdrowia ojca. Ledwo zamknął drzwi za sobą, odezwał się.
Drobnostka, nic mu nie będzie.
Wypuściłem mu dość krwi, aby go uspokoić na jakiś czas. Z tydzień przeleży w łóżku, co i jemu, i wam wyjdzie na dobre, ale powtórny atak przyprawi go o śmierć.
Rozdział trzeci. Czarna plama.
Około południa udałem się do pokoju kapitana, niosąc lekarstwa i chłodzące napoje. Kapitan leżał zupełnie tak samo, jakeśmy go pozostawili. Jedynie głowę miał podniesioną nieco wyżej. Widać w nim było jednocześnie wycieńczenie i podniecenie.
Jim, odezwał się do mnie. Jesteś tu jedynym człowiekiem, którego cenię i wiesz, że zawsze byłem dobry dla ciebie. Nie było miesiąca, żebym ci nie dał srebrnych 4 pensów. No? Teraz widzisz, braciszku, że kiepsko ze mną i że wszyscy mnie opuścili. Jim, nie przyniósłbyś mi brachu, kusztyczka rumu?
Pan doktor, zacząłem mówić, ale chory przerwał mi, klnąc doktora głosem słabym, lecz stanowczym.
Wszyscy doktorzy to partacze, a ten wasz doktor... Skąd może się znać na chorobach marynarzy, he? Bywałem ci w krajach gorących jak smoła, gdzie wiara kamraci zapadali na żółtą febrę, gdzie biesowska ziemia chybotała się jak morze. Cóż by o tych krajach umiał powiedzieć wasz doktorek? A przecież przeżyłem to wszystko dzięki piciu rumu. Mówię szczerą prawdę. To było moje pożywienie, mój napój, mój mąż i żona. Gdy nie dostanę rumu, jestem jak stare, skołatane pudło okrętu, co nie może odbić od brzegu z powodu przeciwnego wiatru. Krew moja spadnie na ciebie, Jim. A doktor Partacz?
Tu posypał się stek przekleństw. Po chwili kapitan ciągnął błagalnym tonem.
Patrz, Jim, jak mi się palce trzęsą. Ja nie mogę ich utrzymać w spokoju. Nie miałem jeszcze ani kropli w ustach w przeklętym dniu dzisiejszym. Doktor jest głupi, powiadam ci. Jeżeli nie dostanę kapki rumu, Jim, zaraz te straszne widzenia znów mnie będą dręczyć. Już widziałem kilku tych ludzi tam, w kącie. Widziałem starego Flinta. Widziałem go wyraźnie jak na dłoni. A jeżeli napadną mnie te widziadła, to staję się znów tym człowiekiem, co żył tak okropnie. Wówczas budzi się we mnie Kain. Przecież sam wasz doktor powiedział, że jedna szklanka mi nie zaszkodzi. Dam ci, Jim, złotą gwinę za kusztyczek.
Jego podniecenie wzrastało z każdą chwilą i zacząłem się niepokoić o ojca, który tego dnia czuł się bardzo niedobrze i potrzebował ciszy.
Zresztą uspokajały mnie słowa lekarza, obecnie znów mi przytoczone. A nade wszystko czułem się dotknięty ofiarowaniem mi łapówki.
Nie chcę pańskich pieniędzy, zaznaczyłem, z wyjątkiem tego, co pan winien memu ojcu. Przyniosę panu jedną szklankę, ale ani kropli więcej.
Gdy przyniosłem, schwycił łapczywie trunek i wychylił duszkiem.
No, no, już mi nieco lepiej ma się rozumieć. Powiedz mi jeszcze, brachu, czy ten lekarz powiedział, jak długo mam wylegiwać się w tych zapleśniałych betach?
Co najmniej tydzień, wyjaśniłem.
Do krocet piorunów, wrzasnął. Tydzień to niemożliwe. Tymczasem przyślą mi czarną plamę. Łotry już krążą wokoło, żeby przewąchać o mnie w tej przeklętej chwili. Łotry nie mogą poprzestać na tym, co mają. Chcą pazurami wydrzeć cudzą własność. Doprawdy. Niech mi kto powie, czy takie postępowanie można nazwać godnym marynarza? Ale ja jestem człowiekiem oszczędnym. Nigdy nie roztrwoniłem ani nie zaprzepaściłem lubego grosza. Więc i teraz wyprowadzę ich w pole. Nie boję się ich wcale. Skręcę żagle w inną stronę i wystrychnę ich wszystkich na dudków.
Mówiąc to, powstał z łóżka z wielką trudnością, chwyciwszy mnie za ramię tak silnie, że o mało co nie krzyknąłem z bólu, i począł sztywnie stawiać kroki. Słowa jego, choć w treści znamionowały uniesienie, pozostawały w smutnej sprzeczności z bezdźwięcznym głosem, jakim je wypowiadał. Urwał, gdy znalazł się w pozycji siedzącej, wielce zakłopotany.
— Ten doktor coś mi zadał — mruczał. — Dzwoni mi w uszach. Połóż mnie z powrotem do łóżka.
Zanim zdołałem mu pomóc, upadł znów na dawne miejsce i przez chwilę leżał spokojnie.
— Jim? — zagadnął nareszcie. — Widziałeś dziś tego żeglarza?
— Czarnego psa? — zapytałem.
— czarnego psa! — żachnął się. — To wprawdzie zły człowiek, lecz są jeszcze gorsi, którzy nim się wyręczają. Ale jeżeli w żaden sposób nie będę mógł czmychnąć, a oni przyślą mi czarną plamę, pamiętaj, że idzie im o starą skrzynię marynarską. Wtedy dosiądziesz konia, umiesz przecież, he? A więc dosiądziesz konia i popędzisz do... Dobrze, tak, niech tak będzie. Do tego wiecznego partacza, doktora, i powiesz mu, żeby zagwizdał na swoich piesków, urzędników, policjantów, czy jak tam się zowią, niech wylądują w gospodzie pod admirałem Benbow. Niech capną całą hałastrę starego Flinta, młodych czy starych, wszystko jedno, co jeszcze pozostało. Byłem pierwszym majtkiem w załodze, byłem bosmanem starego Flinta i jestem jedynym człowiekiem, który zna owo miejsce. On podał mi je w Sawanach, gdy leżał w śmiertelnej chorobie, całkiem jak ja w tej chwili, widzisz? Lecz nie wypaplaj tego, aż oni przyślą mi czarną plamę, albo aż zobaczysz powtórnie czarnego psa lub marynarza z jedną nogą. Przede wszystkim jego, pamiętaj, Jim.
Ale cóż to za czarna plama, kapitanie? Zapytałem.
To ich pozew, kamracie. Powiem ci, gdy przyślą. Lecz proszę cię, Jimie, czuwaj pilnie, a podzielę się z tobą po połowie. Słowo honoru ci daję.
Jeszcze przez chwilę bredził, a głos jego stawał się coraz słabszy. Po chwili podałem mu lekarstwo, które przyjął jak dziecko, zauważywszy przy tym,
jeżeli... Kiedy było potrzeba leków marynarzowi, to z pewnością mnie.
W końcu zmógł go ciężki, podobny do omdlenia sen, w którym go pozostawiłem. Nie wiadomo, jak bym się zachował, gdyby wszystko szło zwykłym trybem. Prawdopodobnie opowiedziałbym doktorowi całą historię, gdyż byłem w śmiertelnym strachu, że kapitan pożałuje swych zwierzeń i zabije mnie. Lecz gdy to wszystko się działo, nagle, tego samego wieczoru, mój biedny ojczulek rozstał się z tym światem. To zaś usunęło na bok wszystkie inne sprawy. Nasz naturalny ból i ciągłe odwiedziny sąsiadów, kłopoty związane z pogrzebem oraz równoczesna konieczność zajmowania się gospodą, wszystko to tak mnie pochłaniało, że nie miałem zgoła czasu, żeby myśleć o kapitanie, a tym mniej, by się go obawiać. Jednakże nazajutrz rano, jak można się było spodziewać, zszedł on na dół i, jak zwykle, spożywał posiłki. Jadł mało, za to, obawiam się, nad zwykłą miarę raczył się rumem, gdyż sam dobierał się do szynkwasu, robiąc srogie miny i parskając przez nos, tak, iż nikt nie miał odwagi wejść mu w drogę. Wieczorem, w przeddzień pogrzebu, upił się jak zwykle. W domu żałoby niezmiernie przykro brzmiała nuta jego ohydnej śpiewki marynarskiej, ale pomimo jego słabości czuliśmy wszyscy śmiertelną przed nim trwogę. Doktor zaś właśnie podówczas wyjechał nagle do chorego o wiele mil od nas i po śmierci ojca nie zjawił się w pobliżu naszego domu. Powiedziałem, że kapitan był osłabiony. W istocie wydawało się, że zamiast odzyskać siły, coraz bardziej je tracił. Gramolił się po schodach to na dół, to do góry lub przechadzał się z jadalni do szynkwasu i znów z powrotem, niekiedy zaś wytykał nos za drzwi, by zaczerpnąć powietrza morskiego. Wtedy trzymał się ściany, jak gdyby szukał oparcia, a oddychał ciężko i powoli, jak człowiek stojący na stromym szczycie górskim. Nigdy nie zwracał się specjalnie do mnie i sądzę, że z pewnością zapomniał o wyznaniach poczynionych w przystępie szczerości, lecz w usposobieniu stał się bardziej dziwaczny i, o ile mu słabość pozwalała, bardziej popędliwy niż dotąd. Gdy był pijany, napędzał nam obecnie strachu w ten sposób, że wyciągał kordela z pochwy i kładł go przed sobą na stole. W gruncie rzeczy jednak mało zważał na ludzi i był jakby zamknięty w swych myślach, a raczej w swym obłąkaniu. Razu pewnego, ku wielkiemu naszemu zdumieniu, zagwizdał niespodziewanie odmienną melodię, jakby jakiejś sielskiej piosenki miłosnej, której pewno nauczył się w dzieciństwie, zanim zbratał się z morzem. Tak się rzeczy miały, aż nazajutrz, po pogrzebie, w dzień posępny, mglisty i mroźny, była może godzina trzecia po południu, gdy wyszedłszy przed drzwi, pełen żałosnych wspomnień o nieboszczyku ojcu, ujrzałem nieopodal jakiegoś człowieka wlokącego się drogą. Był niewątpliwie ślepy, gdyż obmacywał kijem drogę przed sobą, a ponad jego oczyma i nosem zwieszał się wielki zielony daszek. Poza tym był zgarbiony, jakby wiekiem czy niemocą, a odziany w przydługi i postrzępiony od starości płaszcz marynarski z kapturem, który nadawał mu wygląd wielce dziwaczny. W życiu nigdy nie widziałem okropniejszej poczwary. Zatrzymał się na chwilę przed gospodą i podnosząc głos tonem jakiejś dziwacznej kantyczki, rzucił w przestrzeń te słowa. Może jakaś litościwa osoba powie biednemu, ciemnemu człowiekowi, który postradał drogocenny dar wzroku w zaszczytnej obronie swojej ojczyzny Anglii i miłościwie nam panującego króla Jerzego, gdzie i w jakiej okolicy tego kraju znajduje się w tej chwili. Jesteś, dobry człowieku, koło gospody pod admirałem Benbow, nad zatoką Blackhill, przemówiłem. Słyszę głos, rzekł ów. Głos młodzieńczy, ale człowieka nie widzę. Mój miły, młody przyjacielu,
Czy nie podasz mi ręki i nie wprowadzisz mnie do wnętrza gospody?
Ledwie wyciągnąłem dłoń, a ta straszna, słodko mówiąca i oczu pozbawiona stwora ścisnęła mi ją nagle jak w kleszczach. Byłem tak przejęty trwogą, iż usiłowałem się wyrwać, lecz ślepiec jednym ruchem ręki przyciągnął mnie do siebie, mówiąc:
a teraz, mój chłopcze, zaprowadź mnie do kapitana.
Łaskawy panie, odrzekłem, słowo daję, że nie mogę się odważyć na to.
O, cóż znowu? Zaszydził. Prowadź mnie natychmiast, albo ci pogruchocę ramię.
To mówiąc, tak mi wykręcił ramię, że aż zawrzasłem z bólu.
Łaskawy panie, wyjąkałem, mam tu na względzie jedynie pańskie dobro. Kapitan nie jest już tym, czym był niegdyś. Siedzi tam zdobytym kordelasem, inny człowiek.
Dalej, ja zaruszaj. Przerwał mi ów. Nie słyszałem nigdy głosu tak okrutnego, zimnego i obrzydliwego, jak głos tego ociemniałego człowieka. Odczuwałem większy strach niż ból. Stałem się uległy woli żebraka. Wszedłem prosto przez drzwi do jadalni, gdzie siedział nasz schorzały, stary korsarz, pijany jak bela. Ślepiec postępował tuż za mną, trzymając ramię moje w swej żelaznej pięści i przytłaczając mnie ciężarem, który zaledwie mogłem wytrzymać.
Prowadź mnie wprost do niego.
A gdy mnie spostrzeże, zawołaj: oto twój przyjaciel, Bilu. Jeżeli tego nie uczynisz, zrobię ci tak. I ścisnął mnie tak mocno, iż myślałem, że omdleję. Wśród tego takim lękiem przejmował mnie ów ślepy żebrak, iż zapomniałem o strachu przed kapitanem. Otworzywszy więc drzwi do jadalni, bez wahania, choć drżącym głosem, wykrzyknąłem polecone mi słowa. Biedny kapitan podniósł oczy. W jednej chwili rum wyszumiał mu z głowy, a wzrok stał się trzeźwy i przytomny. Na twarzy jego uwydatniła się nie tyle trwoga, ile jakaś śmiertelna niemoc. Poruszał się, chcąc powstać, lecz zdaje się, że zabrakło mu sił.
— No, Bilu,